Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Emilia Salach, dyrektor gdańskiego ZOO. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dużo drzew poleciało tej nocy w ogrodzie zoologicznym?
Na szczęście nie. Wiatr wieje z drugiej strony, z czego jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi.
Bo pamiętam różne sytuacje nawet sprzed kilku tygodni, czy miesięcy, czy sprzed lat, kiedy tych uszkodzeń czy zniszczeń było więcej.
Tak, no któregoś roku nawet drzewo powaliło się na budynek, w którym mieszkają nasze kangury i od tamtej pory kangury nie są widoczne w zimie na wybiegu, bo budynek nie nadaje się do używania. Także faktycznie wichury są dla nas problemem, natomiast kierunek wiatru jest dla nas kluczowy. Te wichury ominęły gdański ogród, ale kilka miesięcy temu podczas wichur straciliśmy ogrodzenia i mieliśmy pełne ręce roboty.
Te ogrodzenia, rozumiem, jak lecą drzewa na ogrodzenia, to trzeba ogród zamykać.
Trzeba ogród zamykać i trzeba pracować również w nocy, żeby nasze zwierzęta nie zdecydowały się wyjść na przykład na oliwę. Dokładnie, to nie są żarty. No, takie drzewo powalone na wybieg, znaczy na ogrodzenie u lwów na przykład, no, grozi wyjściem lwa na miasto, a tego byśmy bardzo, bardzo nie chcieli. To jest w ogóle nasze czarne scenariusze i najgorsze koszmary dotyczą właśnie ucieczki takich groźnych zwierząt, lwów czy małp. Na szczęście nie zdarzyło się tym razem.
Oby się nie zdarzyło. Tak myślę, trochę pani wywołała temat, o który chciałem pytać, bo chciałem o te kangury właśnie pytać, dlatego, że cały czas po tym zniszczeniu pawilonu dla kangurów sprzed lat kangurów nie ma. Wiem, że planowana jest inwestycja, a w zasadzie projekt już powstaje.
Tak, to prawda. Kilka lat czekaliśmy na to, żeby móc zacząć pracować nad projektowaniem tego pawilonu i w końcu to się dzieje. Teraz jesteśmy na etapie pozyskiwania pozwoleń na budowę, co jest pierwszym etapem inwestycyjnym, więc jest duże światło w tunelu, że również w zimie pingwiny będą...
Kangury.
Pingwiny też. Kangury będą widoczne w tym miejscu, w którym obecnie w lecie możemy je obserwować, czyli na górce tuż za dyrekcją.
A pieniądze są na te inwestycje? Bo projekt projektem, a potem trzeba to zbudować jeszcze.
Ale jak już jest na projekt i będzie pozwolenie, to jakoś tak łatwiej przychodzi przyznawanie tych funduszy, więc jesteśmy bardzo dobrej myśli.
A ile trzeba mniej więcej środków na taką inwestycję?
U nas zawsze kilka milionów. Pawilon dla lemurów, który budowaliśmy kilka lat temu. Zwykły drewniany pawilon, nic specjalnego. Prawie 2 miliony kosztował. Teraz projektujemy i będziemy budować pawilon dla sępów, wolierę dla sępów. To też prawie 2 miliony, więc myślę, że w 2 milionach powinniśmy się zamknąć. A to jest mały pawilon dla kangurów rudych.
Kangurów rudych. I co będzie w szczegółach tego projektu? Co tam jest zlecone?
Pawilon. Pawilon z wybiegiem.
Bo czytałem, że jakieś tajemnicze, tak to było określone, że jakaś dodatkowa rzecz związana z kangurami jest planowana, ale to tajemnica na razie. Coś tam może pani zdradzić?
To znaczy tajemnica, nie tajemnica. Nie będziemy mówić realizacji projektu, na który nie mamy jeszcze finansowania, ale oczywiście pomysłów mamy mnóstwo. Powiem tylko tyle, może naprowadzę pana redaktora i państwa, że będzie to gatunek australijski, którego w Polsce nie ma.
Czyli wprowadzenie nowego gatunku.
Tak jest.
Nie nowego gatunku kangura, tylko innego, jak rozumiem.
Tak. Kangury też, natomiast do kangurów... Zresztą taki jest też trend w europejskich i światowych ogrodach, że wybiegi są łączone, jest kilka wybiegów.
Biotopami,
jest kilka
tak
gatunków.
Jakby, tak? Na tej zasadzie.
Tak jest, na jednym wybiegu, więc jak już projektujemy budynek dla kangurów, to projektujemy również dla innego ciekawego gatunku, który chcemy do Polski sprowadzić.
To co to będzie, spróbujemy... jakoś uchylić? Rąbka
proszę strzelać.
Australijski.
Australijski.
Dziobak.
Dalej.
Diabeł tasmański.
Dalej.
Miś koala.
Dalej.
Już nie jest więcej chyba.
Dobrze, nie będę zdradzać tajemnicy, ale trafił pan, faktycznie.
Czyli jak 2 razy nie trafiłem, a potem powiedziałem miś koala, to miś koala?
No, to się okaże.
Rozumiem. Dobrze. Na tym musimy poprzestać. Jakie inne inwestycje planujecie? Bo kangury to jest jedna z historii, a ogród próbuje się cały czas rozwijać, więc Pytanie, co dalej?
Jest kilka etapów inwestycyjnych. Jeśli chodzi o inwestycje, które mają takie bardziej zielone światło, no to właśnie te kangury i inny gatunek australijski. Projektujemy też pawilon dla ar, wybieg dla łosi oraz dla zebr. Pawilon również jest w tym momencie tworzony i będziemy i czekamy na ostatni etap, czyli na pozwolenie na budowę. A jeszcze ostatnim etapem jest przyznanie finansowania, ale to już pewnie kwestia formalności. Natomiast bardzo intensywnie myślimy też nad zagospodarowaniem centralnej części ogrodu, która po odejściu katki pozostaje...
Słonicy afrykańskiej.
Tak, jest słonicy afrykańskiej, którą pożegnaliśmy kilka tygodni temu. Była to dla nas wielka, wielka szkoda. Pozostała jeszcze druga słonica, wiki indyjska. Natomiast no, słoń jest zwierzęciem stadnym. Słoń nie powinien być sam. I mamy kilka pomysłów na ten wybieg i też liczymy na to, że nasz właściciel pozwoli nam rozwinąć się w tym zakresie.
Zastanawiam się nad tym, bo skoro słoń jest zwierzęciem stadnym i sam nie powinien być, to oznacza to w praktyce, że będzie, bo z tego co czytałem, to nie możecie sprowadzić kolejnego słonia do Gdańska, bo wymogi hodowlane, czy takie standardy bardzo mocno się zmieniły w stosunku do tego, jak wybieg dla słoni w Gdańsku wygląda, bo pieniędzy na nową inwestycję i rozbudowę tego wybiegu, czy modernizację, no rozumiem, nie ma i pewnie prędko nie będzie, to oznacza, że ta słonica, która pozostaje w Gdańsku, będzie musiała gdzieś zostać przeniesiona? Poza Gdańsk?
Ech, to nie jest łatwy temat. No Gdańsk bez słoni to no, duża pustka. Natomiast no, dla nas najbardziej liczą się te właśnie wypełnienie tych norm dobrostanowych. Słoń to zwierzę stadne i na nią, i ona jest u nas najważniejsza. Obserwujemy ją po odejściu katki. Na razie nie pokazuje nam samotności albo nie nasilają się różne stereotypie. Natomiast tak, myślimy o kilku rozwiązaniach, a właściwie o jednym takim najbardziej dla nas najlepszym dla zwierzęcia, czyli po prostu o wyjeździe wiki z gdańskiego zoo do innego miejsca, gdzie będzie miała towarzystwo i będzie mogła dożyć swoich ostatnich chwil, bo no, przypomnijmy też, że to jest sędziwy słoń. Nie możemy dopuścić do tego, że ona u nas będzie źle się czuła albo odejdzie w niegodnych warunkach. Tak, wybieg dla słoni obecnie nie nadaje się do sprowadzenia nowych osobników. Te wymogi dobrobytowe wzrastają właściwie z roku na rok i oprócz tego, że słoń musi mieć wybieg zewnętrzny, to musi mieć również wybieg wewnętrzny, a nasz budynek to jest no, taki bunkier, który właściwie do niczego się już nie nadaje, nadaje się do wyburzenia.
Wprost mówiąc, to w jakim, to dokąd to ta słonica pojedzie?
Negocjujecie
jeszcze, z nimi ogrodami?
Jeszcze nie postanowiliśmy, bo chcemy najpierw zobaczyć, jakie są warunki w różnych miejscach Europy.
Czyli to wcale nie musi być polski ogród zoologiczny?
Nie, raczej nie polski ogród zoologiczny. Raczej myślimy o sanktuarium dla słoni, które mieści się we Francji. Właśnie w przyszłym tygodniu jedziemy odwiedzić tę placówkę, żeby zobaczyć, jakie tam są warunki i z jakimi osobnikami wiki mogłaby dożywać swojej starości. Zobaczymy. Decyzja jeszcze nie jest podjęta, ale myślę, że będzie miała... No, to jest trochę przykre, ale wszędzie lepiej niż obecnie u nas w samotności.
Ile lat ma ta słonica?
No ma kilkadziesiąt, ma około 60 lat.
Czyli jest starsza nawet niż katka, tak?
Tak.
Aha. Bo katka była określana jako najstarsza słonica afrykańska w Europie w ogóle.
Tak, żyjąca. To prawda. Miała 56 lat, jak odeszła i 20 lat spędziła u nas.
Taka chwila ciszy zapanowała, no bo to smutna historia rzeczywiście. I konsekwencje też tego odejścia, jak rozumiem, dla ogrodu smutne pozostałyby słonie tylko na tym historycznym znaku, jak rozumiem, gdańskiego zoo.
No, No jeszcze mamy wiki, więc jeszcze nie bądźmy tacy smutni, ale faktycznie odejście Katki wzbudziło ogromne emocje, ogromny kawał historii tego ogrodu. Była najstarsza, tak jak pan powiedział, i to ogromna strata dla pracowników, jak i naszych gości, bo była bardzo lubiana.
A co się stanie z tym miejscem po Słoniach, jeżeli to, o czym pani mówi, się urzeczywistni? Jaki tam jest plan? No bo to jest rzeczywiście centralne miejsce, w zasadzie jedno z pierwszych takich miejsc, które odwiedzający widzą, wchodząc do ogrodu w Oliwie. Jaki jest plan na zagospodarowanie tego terenu?
Mamy kilka pomysłów. Jednym pomysłem jest powiększenie, przeniesienie właściwie naszych pingwinów przylądkowych, ale to jest taki najmniej ciekawy pomysł, bo pingwinów w Polsce, my też patrzymy na całą sieć ogrodów i patrzymy na atrakcyjność w skali całego kraju, bo współpracujemy z wszystkimi ogrodami w Polsce i w Europie. Więc pingwiny to byłby taki najmniejsza, myślę, atrakcja, ale jednak ten dobrostan jest również, wymaga również polepszenia. Myślimy o łączonym wybiegu afrykańskim, łączonym kilku gatunków, albo Ameryka Południowa, to też jest ciekawe, kapibary razem z tapirami. To wszystko zależy oczywiście od funduszy.
Których ale też, nie ma.
Też szczęśliwie jesteśmy umówieni w mieście na rozmowy na ten temat, będziemy prezentować nasze pomysły. Zdajemy sobie sprawę, że wielomilionowe inwestycje to jest kłopot. No ale ogród zoologiczny też ma swoje bardzo ważne miejsce na mapie miasta, więc no, jesteśmy bardzo, bardzo dobrych nadziei.
Jak ten sezon wakacyjny, sezon letni udaje się w ogrodzie w tym roku, zwłaszcza w porównaniu do lat poprzednich?
Maj był frekwencyjnie bardzo ciekawy i był lepszy niż ubiegły rok. Natomiast czerwiec i te upały no, absolutnie nas pokonały i było pusto. Było pusto, także czerwiec zaliczamy do bardzo nieudanych. Lipiec na razie zaczął się również słabo, jak dziennie w ogrodzie w lecie, w sezonie powinno być kilka tysięcy osób. Tak wczoraj nie było więcej niż 600. No, wichura zrobiła swoje, deszcz robi swoje, także sezon nie zaczął się optymistycznie. Poza majem, no ale sezon to czerwiec, lipiec i sierpień. Mamy nadzieję, że pogoda będzie bardziej łaskawa i że turyści jednak do naszego regionu przyjadą.
To dlaczego nie chcą przychodzić, oprócz tego, że pogoda jest taka, jaka jest, no ale na pogodę wpływu nie mamy. Co robicie, żeby jakoś próbować ściągać turystów?
Znaczy, na pewno ceny wejścia do ZOO są bardzo konkurencyjne, bo 45 zł najdroższy bilet kosztuje obecnie, więc ceny są konkurencyjne, nie podwyższamy tych cen w tym sezonie. Organizujemy też takie bezpłatne możliwości zwiedzania ZOO z przewodnikiem. Nasze dziewczyny edukatorki, które znają bardzo wiele różnych tajemnic i ciekawostek na temat naszych zwierząt, oprowadzają nieodpłatnie tylko za cenę biletów po ogrodzie. Można się umówić i zwiedzić w sposób ciekawy, spędzić w sposób ciekawy kilka godzin. No na pewno też las i teren, którym dysponujemy, jest bardzo, bardzo ciekawy i to reklamujemy. No ale na pogodę nic
to nie zawsze
robimy.
Działa po prostu też.
Wiemy, że pogoda jest czynnikiem absolutnie decydującym. Czy w ogóle turysta wyjdzie z domu?
No, to też prawda.
I nie pójdzie do kina.
No, z tymi kinami to też różnie bywa. Na pewno bilet do ZOO chyba jest tańszy już niż bilet do kina dzisiaj, zwłaszcza w multiplexach, tak mi się
tym bardziej zapraszam.
Wydaje. Porównywałem rzeczywiście do te ceny biletów przed naszą rozmową, patrzyłem, jak one wyglądają w innych ogrodach w Polsce. Na przykład ZOO we Wrocławiu 99 zł, gdybyśmy chcieli kupić taki bilet w kasie. No, ponad dwa razy tańszy jest w Gdańsku. A rozważacie podwyżki w przyszłości? Bo to jest też jedno z głównych źródeł takiego bieżącego dochodu dla was.
W tym roku nie podwyższyliśmy cen biletów bardzo świadomie, właśnie po to, żeby przyciągnąć turystów kolejny raz, bo przeważnie ogrody konkurują ze sobą kolejnymi inwestycjami czy urozmaiceniami. My mamy takie możliwości, ponieważ jesteśmy gminni, mamy możliwości ograniczone. Nie, na ten moment nie planujemy. Raczej planujemy i to, co realizujemy, właśnie te bezpłatne przechadzki z ciekawostkami po ogrodzie. Raczej w tę stronę chcemy uatrakcyjnić to, na czym możemy bazować, bo podwyżka biletów niczego dobrego, uważam, nam nie przyniesie. My jesteśmy też w tej dobrej sytuacji, że jesteśmy gminni, także my się utrzymamy, natomiast spółka, którą jest Wrocław czy Łódź, no, musi zarabiać na swoje bieżące utrzymanie.
Czyli to jest inny sposób funkcjonowania absolutnie, po prostu ogrodu. Pamiętam, absolutnie, kiedy rozmawialiśmy, rok temu, albo nawet wcześniej, to były też rozważane takie wątki dotyczące być może jakiejś zmiany funkcjonowania ogrodu, no bo to też jest kwestia właśnie utrudnienia w pozyskiwaniu, jak rozumiem, środków różnych.
Myślę, że temat jest cały czas otwarty. Dla nas najkorzystniejszym byłoby przekształcenie się w spółkę. Wtedy mamy zupełnie inne możliwości pozyskiwania funduszu na rozwój. Tak zrobił Łódź, tak zrobiła Łódź, tak zrobił Wrocław lata temu. I jak widać, te ogrody, no Łódź jest w tym momencie najnowocześniejszym ogrodem w Europie. Na tym tylko te ogrody korzystają, więc jest to droga. Myślę, że jest to docelowy model organizacyjny dla naszego zoo, ale jak póki nasz właściciel, czyli miasto, o tym nie zdecyduje, to my możemy tylko o tym rozmawiać i marzyć.
I na tym zakończymy właśnie te rozważania i marzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę,
dziękuję
i za spotkanie.
Dziękuję uprzejmie i zapraszam do gdańskiego zoo.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była Emilia Salach, dyrektor gdańskiego zoo. Rozmawiał Kuba Kałuk.